Jest godzina 7:46, jeśli słuchają Państwo Poranka Wnet od godziny 7, to Państwo wiedzą. Jeżeli teraz zaczęli Państwo słuchać, to powinni Państwo wiedzieć o tym, że dzisiaj dwie informacje dotyczące Iranu i tego, co się dzieje w Iranie i w Iraku. Pierwsza informacja dotyczy samolotu pasażerskiego, 170 osób zginęło, samolot ukraiński, który leciał z Teheranu do Kijowa. Jakie są przyczyny katastrofy, tego nie wiemy. Prawdopodobnie technika zawiodła. Druga informacja dotyczy ataku. Iran zaatakował bazy amerykańskie w Iraku, bazę lotniczą Al-Asad i lotnisko wojskowe w Irbilu. Prezydent Donald Trump powiedział, wszystko jest w porządku i zapowiedział, że w środę wystosuje odpowiednie oświadczenie, ale te informacje, które dotarły, wszystko jest w porządku. Pociski wystrzelono z Iranu na dwie bazy wojskowe w Iraku. Trwa obecnie szacowanie ofiar i strat. Na razie jest dobrze, tak stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych, a BBC obserwuje i wiadomości podawane przez angielskie portale obserwuje Jan Olencki.
Dzień dobry Państwu. Tak, obserwuje BBC. Gdyby ktoś był zainteresowany, tam na bieżąco pojawiają się różne informacje z całego świata dotyczące całego problemu w trybie live, w trybie na żywo. I tak z tych informacji kilka pozwoliłem sobie przetłumaczyć. Dla szybkiego podsumowania, dziś o wczesnych godzinach porannych Iran wystrzelił rakiety wymierzone w dwie bazy lotnicze w Iraku, w których przebywały wojska amerykańskie. Nie jest jasne, czy doszło do strat ludzkich. Prezydent Trump powiedział, jak już powiedział pan Skowroński, że so far so good, czyli jak na razie wszystko jest okej. Po odprawie ze sztabem swoich najbliższych doradców, pan Trump powiedział, że złoży pełne oświadczenie za kilka godzin naszego czasu, bo w środę rano czasu amerykańskiego. Iran twierdzi, że to odwet za zabicie głównego dowódcy wojskowego Iranu, Kasema Soleimaniego. Każde terytorium, które jest punktem wyjścia agresywnych działań przeciwko Iranowi, będzie celem, tak właśnie zapowiedział rząd Iranu. Tymczasem minister spraw zagranicznych Iranu napisał po angielsku na swoim Twitterze: nie szukamy eskalacji ani wojny. Czy to jest jakieś sprzeczne komunikaty, troszeczkę z tego wynikają. No i w Iranie jeszcze rozbił się ukraiński samolot ze 180 osobami na pokładzie i nie jest jasne, czy incydenty nie są powiązane. Z ostatniej chwili informacja na stronie BBC donosi, że jednak były to 170 osób i wszystkie nie żyją. O 7:35 pojawiła się informacja z irańskiej telewizji państwowej, która zapowiedziała, że irański prezydent Hassan Rouhani wygłosi przemówienie dla narodu, natomiast nie podała konkretnej godziny. O 7:29 komunikat: nie pozwolimy na wojnę. Jest to komunikat, który przekazał minister energetyki Zjednoczonych Emiratów Arabskich Suhail al-Mazuri za pośrednictwem Reutersa. To zdecydowanie eskalacja między Stanami Zjednoczonymi, które są naszym sojusznikiem, a Iranem, który jest naszym sąsiadem. A ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, są większe napięcia na Bliskim Wschodzie, powiedział minister energetyki. Dramatyczny język z kolei dominuje w amerykańskim internecie w odniesieniu do tychże irańskich ataków rakietowych na bazy w Iraku. Los Angeles Times twierdzi, że długo trwające napięcia między Waszyngtonem a Teheranem wybuchły w ognistymi eksplozjami i obawami o wojnę totalną, kiedy rozpoczęły się strajki. Tymczasem strona internetowa Politico sugeruje, że to może być największym międzynarodowym kryzysem, który stoi przed Donaldem Trumpem. New York Times sugeruje, że naloty nie były całkowicie nieoczekiwane, ponieważ tutaj cytat: doniesienia z amerykańskich agencji wywiadowczych o zbliżającym się ataku z Iranu nasilały się we wtorek, czyli wczoraj. W brytyjskich mediach The Times donosi, że do 5 śmigłowców Royal Air Forces Chinook, które stacjonują obecnie w Iraku, dołączą kolejne 4, które w ciągu najbliższych dni mają dolecieć do miasta Ibril i, jak informuje gazeta Times, samoloty mają zostać wykorzystane do przetransportowania 1400 brytyjskich obywateli i pracowników wojskowych, którzy w Iraku teraz przebywają, żeby zabrać ich z powrotem do Anglii. Kolejna informacja z ostatniej chwili. Wojsko irackie twierdzi, że w sumie wystrzelono 22 pociski. Jak napisano w oświadczeniu, dwa z tych 17, które były wymierzone w port lotniczy Al-Asad w Iraku, nie wystrzeliły. 5 wycelowanych w Ebril mierzyły w siedziby koalicyjne. Jeszcze tylko odświeżę tutaj BBC. Zobaczymy, czy coś się pojawiło w ostatnich minutach, kiedy do Państwa mówiłem. Ale jak na ten moment nie. Ostatnia informacja dotyczy właśnie lotu, samolotu ukraińskiego, który spadł i że cała załoga zginęła. O tym informował także Wasyl Kirilicz, minister spraw zagranicznych Ukrainy.
Spróbujemy się z Pawłem Bobołowiczem połączyć w dzisiejszym poranku wnet. Jan Oleński pewno wróci do studia. Jest godzina 7:51. A przy telefonie jest Kajetan Marcinkowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I zmieniamy temat. Od 19 dni pan głoduje. W jakiej sprawie?
W sprawie dobrego onkologicznego leczenia w Zgorzelcu i w regionie, z którego pochodzę, więc z tego fragmentu Dolnego Śląska, w którym mamy znakomite możliwości leczenia. To leczenie się nie odbywa. Jego bardzo ważny fragment, jeżeli chodzi o świadczenie radioterapii. Nie ma tego świadczenia. Rozmowy na ten temat trwały długo. Wszystkie urzędnicze procedury zostały przepracowane dwa razy tam i z powrotem. Wczoraj również odbywaliśmy rozmowę w Ministerstwie Zdrowia. Sprawa jest w kompletnym impasie. Przyczyny, które są podawane przez Narodowy Fundusz, pośrednio również przez Ministerstwo Zdrowia, to są takie przyczyny, bym powiedział, do usunięcia natychmiastowego w przypadku dobrej woli. Nie ma dobrej woli. Ale dzisiaj jest tak.
Ale jeżeli ktoś decyduje się na głodówkę i 19 dni, rozumiem, że pije pan tylko wodę, to uznaje ten ktoś, kto podejmuje decyzję o głodówce, że sytuacja jest dramatyczna. Może pan nam powiedzieć, słuchaczom Poranka Wnet, o co chodzi?
Tak, oczywiście. Proszę Państwa, więc wyjaśniając przyczyny takiego postępowania własnego, bo to chodzi o moje osobiste postępowanie. Otóż jestem działaczem społecznym od wielu lat. Nie będę wyjaśniał, bo to zabierze za dużo czasu. Otóż uważam, że są wartości, są sprawy, za które warto cierpieć. Jeżeli one dotyczą zdrowia i życia ludzi, moich znajomych, przyjaciół, mojego miasta, mojego regionu, no to warto głodować, warto cierpieć. I tyle. I powiem, ja nie głoduję przeciwko, głoduję w intencji, licząc ciągle na to, że po stronie decydentów w tej sprawie nastąpi pozytywna refleksja. Mamy bardzo dużo argumentów. Jeżeli pan pozwoli, to wymienię za chwilę kilka najważniejszych. To jest, jeżeli chodzi o moją motywację. Tak, na łamach Państwa Radia 13 grudnia zeszłego roku wypowiadał się dyrektor Zgorzeleckiej Onkologii, dr Marcin Wolski. I on powiedział, jakkolwiek może nie tak dobitnie, ale mówił wyraźnie. Setki ludzi, którzy mogliby być leczeni, wrócić do swoich rodzin, do swoich domów, do społeczeństwa, odchodzą, ponieważ nie wykorzystuje się istniejących możliwości. No i tyle. Jeżeli pan zada pytanie, ale ja może chciałbym powiedzieć o stanie prawnym, o Narodowej Strategii Onkologicznej, która jest dumą obecnych władz. Otóż ta Narodowa Strategia Onkologiczna, no, nasza placówka, nasza oferta absolutnie pokrywa się z tą ustawą, którą pan prezydent jeszcze w maju podpisywał z taką dumą razem z panem ministrem, najważniejsze uwzględnienie potrzeb chorego i jego potrzeb z uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin. To jest pierwsza rzecz. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w onkologii udzielanych z aktualną wiedzą medyczną. Wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej kompleksowej opieki zdrowotnej. I jeszcze wyjaśniam. Proszę Państwa, radioterapia jest takim świadczeniem, które jest najskuteczniejsze, kiedy pacjent przyjeżdża z domu, podróżując kilkanaście, kilkadziesiąt minut, odbiera swoje świadczenia, więc jest naświetlany i wraca do domu. To jest idealny model. Dlatego ona powinna być rozłożona symetrycznie. Ośrodek w Zgorzelcu absolutnie spełnia takie role.
To w takim razie jeszcze raz zadam to samo pytanie. O co chodzi?
Powiem tak. Chodzi o to, że istnieje przeszkoda, na poziomie Dolnego Śląska. Tą osobą, tą przeszkodą jest cała formacja, bym powiedział, w służbie zdrowia, na czele której stoi pan doktor Adam Maciejczyk, który jest wojewódzkim konsultantem z zakresu radioterapii, który nie uwzględnia naszego środka w mapie potrzeb, a to budzi szereg różnych konsekwencji. No i tyle. I w zasadzie wszystkie sprawy rozbijają się jakby o taki fragment, a nie ma was na mapie. A nie ma pieniędzy. Kiedy my mówimy z oszczędności, proszę podpisać z nami kontrakt. Rzecz w tym po prostu, że nie mamy kontraktu. I dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że w grudniu zeszłego roku zmienił się dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, który potrzebuje dużo czasu, żeby tą sprawę rozpoznać. No i wszystko jest, powiedziałbym, w tym samym punkcie, w jakim było pół roku temu, rok temu. Już półtora roku nie działa ten ośrodek. Ja chciałem państwu powiedzieć taką rzecz. 350 osób na 500 skierowanych z regionu, z samego regionu Zgorzeleckiego, na 500 osób skierowanych na radioterapię, skorzystało z niej tylko 150. Dlaczego? Ponieważ ludzie muszą mieszkać w hostelach. Czyli to nie są szpitale, gdzie są zaopiekowani. Tam nocują, tam stamtąd są transportowani do ośrodków radioterapii. Po prostu ludzi na to nie stać, nie decydują się, boją się. Większość, ponad około 70%, to są osoby powyżej 65 lat. A zatem wymagają specjalnej opieki. Absolutnie zgorzelecka radioterapia, zgorzelecka onkologia, bo państwo, jeszcze muszę państwu powiedzieć, że jesteśmy w stanie realizować tak zwane leczenie skojarzone. To jest bardzo wysoki poziom, dostępny naprawdę w niewielu ośrodkach. Zgorzelec to taki dziwny fragment Polski, w zasadzie koniec albo początek dla niektórych. Mamy tam naprawdę znakomite warunki leczenia. Największy szpital, największy ZOS w Polsce, który zatrudnia ponad 1000 osób. I pełna obsługa onkologiczna. Jesteśmy w stanie świadczyć pełny pakiet onkologiczny. Oczywiście można, jak każdą sprawę rozpatrywać, czyli rozcinać włos na czworo. Ja proszę, publicznie proszę o uwzględnienie tego wszystkiego, o czym mówimy. A ceną jest zdrowie i życie ludzi. Czas wtyka, kolejne osoby tracą swoją szansę. Postanowiłem kontynuować swoją głodówkę, bo na to mi odpowiada mój stan zdrowia.
No i będziemy informować słuchaczy Radia Wnet o tym, co dalej się dzieje ze szpitalem w Zgorzelcu i z pana głodówką. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
Kajetan Marcinkowski, 19 dzień głodówki, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:59.
Czas na przegląd prasy.
A my przejrzymy te informacje, które zebrał Łukasz Jankowski, który najprawdopodobniej jest teraz w Sejmie. Dzień dobry, Łukaszu.
I to się zgadza. Słowo najprawdopodobniej można zamienić na słowo na pewno. Jestem w Sejmie, bo dzisiaj się rozpocznie trzecie posiedzenie Sejmu 9 kadencji. Posłowie na początek zajmą się projektem ustawy. Siedzi tam w kuluarach kwestia Iranu i kwestia Stanów Zjednoczonych. Cały czas jest omawiana, jest najbardziej gorącym tematem, ale żeby przejść do porządku obrad Sejmu, dzisiaj na sam początek, o godzinie 10, ustawa, która ma zagwarantować 13, a potem 14 emeryturę nie tylko w jednym roku, jak to miało miejsce w roku ubiegłym 2019, ale każdego roku. Taka ustawa została zgłoszona przez rząd. Między innymi jest tam element, który podkreśla, że fundusze będą mogły być transferowane z Funduszu Solidarnościowego, czyli takiego funduszu, który został ustanowiony dla osób niepełnosprawnych. To budzi wątpliwości, ale to nie jest rzecz najważniejsza. Dzisiaj w Sejmie po godzinie 2 rozpocznie się debata nad budżetem na rok aktualny 2020. Ustawa budżetowa zaczyna się od stwierdzenia, że dochody budżetu państwa będą wynosiły 435 miliardów złotych i ileś set milionów, a wydatki wyniosą 435 miliardów i ileś set milionów złotych, czyli konkretnie konkludując, tak ta ustawa mówi, w roku przyszłym nie będzie deficytu w zakresie budżetu państwa i nad tym się posłowie pochylą, a Senat z kolei będzie dalej rozpatrywał ustawę dyscyplinującą dla sędziów. Dzisiaj się tą ustawą zajmą dwie kolejne senackie komisje, Komisja Ustawodawcza i Komisja Sprawiedliwości. Tam również oczekuje się bardzo gorących dyskusji. W Sejmie jest w naszym studio Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To zacznijmy od Iranu. Kolejne ataki rakietowe na bazy amerykańskie w Iraku. Do tego katastrofa ukraińskiego samolotu. Jeszcze nie wiemy, czy to jest przypadek, czy to przypadek nie jest. Konfederacja jak patrzy na ten spór na Bliskim Wschodzie?
No, niedobrze patrzy. Myślę, że nie jest nam potrzebne do niczego zaostrzanie tego konfliktu. Ten Bliski Wschód jest od kilkudziesięciu lat już taką ropiejącą raną ciągle na ciele świata, więc dolewanie tam teraz oliwy do ognia przez Amerykanów w taki sposób wydaje mi się zupełnie zbędne. Znaczy nie bardzo rozumiem sensu tego działania inaczej niż próba prowokacji Iranu, dodanie casus belli do wojny.
Że Donald Trump pana zdaniem idzie do wojny, szuka konfliktu na dużą skalę?
Myślę, że to jest strategia. No, trudno mi się wyobrazić innym racjonalny motyw tego niż sprowokowanie Iranu do tego, żeby podjął jakieś działania zarzepne, które zmuszą z kolei Amerykanów do wypowiedzenia otwartej wojny.
Warszawa jak się powinna zachować, jak się polski rząd, bo Słowacja, Rumunia wycofują swoje jednostki z Iraku.
No myślę, że powinniśmy zrobić to samo, tak.
Nie konsultując się z Ameryką na własną rękę już teraz?
Już nie mamy chyba wyjścia. Znaczy, ja słyszałem, że nasz rząd postanowił co innego, no ale uważam, że nie mamy wyjścia, jeśli chcemy pozostać cywilizowanym krajem, to nie możemy przebywać ze swoimi wojskami na terenie kraju, który sobie tego nie życzy. Zostaliśmy doznacznie wyproszeni tam razem z tymi całymi sojuszniczymi siłami, więc myślę, że powinniśmy się zabierać.
W pana obrazie świata, w obrazie świata Konfederacja, ale jest taki obraz świata, kto jest dobry, kto jest zły, Teheran, Waszyngton, w jakich rolach byśmy ubrali tych dwóch aktorów?
No to jest najczęściej jednak mimo wszystko trochę naiwne postrzeganie świata na dobrych i złych.
Opowieści musi być zły i dobry bohater.
Byłem mały, zawsze pytałem, siadając do filmu, którzy są dobrzy, tak? Ale no w tej chwili wiem, że to tak zwykle nie działa. No niestety świat jest bardziej pełen niuansów niż tylko podział na dobrych i złych. No, jeśli oczywiście nie porównywałbym tutaj Stanów Zjednoczonych na dłuższą metę do Iranu, bo polityka Iranu jest oczywiście znacznie bardziej awanturnicza, znacznie bardziej odwołująca się do przemocy, do zamachów, prawda, do terroryzmu, znacznie bardziej szkodliwa dla świata niż polityka amerykańska. Natomiast no, też nie wynika z niczego, no, to jest cała sekwencja zdarzeń, która pcha pewne słabsze kraje na ścieżkę takiej asymetrycznej wojny, tak? No, Iran nie jest w stanie wygrać otwartej wojny ze Stanami Zjednoczonymi, to jest oczywiste. Nawet ucieka się do wojny jakiejś takiej półpartyzanckiej, powiedzmy, jak większość słabszych krajów. No.
Rok 2020 nam się bardzo niefortunnie rozpoczyna, między innymi poprzez odgrzanie konfliktu historycznego z Izraelem, w tym wypadku nie trochę poprzez ustawę amerykańską, ale poprzez działanie prezydenta Rosji. 23 stycznia w Jerozolimie, w Yad Vashem, odbędą się uroczystości trochę konkurencyjne wobec polskich uroczystości wyzwolenia Auschwitz. Nie będzie tam prezydenta Polski.
No i chwała Panu, że nie będzie, skoro nie dali mu tam nic powiedzieć, skoro potraktowali go w ten sposób, to myślę, że to jedyna sensowna reakcja. Ja już mówiłem, no mam nadzieję, że za tym pójdą kolejne, że teraz rząd już zrozumie, że tam prowadzenie polityki w jarmułkach na Hanuce jednak nie przynosi żadnych pożądanych efektów i nie ma się co upokarzać, że w końcu uchwalimy ustawę 10447, no i wtedy dopiero to będzie taki foch z klasą, tak, no bo samo, że nie przyjechanie, to myślę, że nikt się tam nie popłaczy w Izraelu, że polski premier nie przyjechał, jak go nie chcieli słuchać, to może nawet się ucieszą. Jeśli chcemy być tutaj
polski
bardziej
prezydent
stanowczy, to...
Są zbierane podpisy pod taką ustawą na
ulicach
zbierane, polskich
miast.
Są
zbierane, tak. Zachęcam, żeby tą zbiórkę pomóc dokończyć, bo trudne warunki zimowe nie sprzyjają być może takim inicjatywom, ale podpisy się zbierają i mam nadzieję, że się dozbierają.
A z punktu widzenia polityki zagranicznej do tej pory Konfederacja mówiła, że to Stany są tym mocarstwem, które będą wymuszać na Polskę spłatę jakichś roszczeń. Teraz zdaje się, że Moskwa także aktywnie będzie działać na tym polu.
Moskwa nie będzie w stanie nic wymuszać, bo Moskwa chyba nie ma takiej siły oddziaływania jak Stany Zjednoczone. No, przynajmniej na nas, no, my raczej jesteśmy w otwartym konflikcie z Rosją, więc ich naciski chyba niewiele tutaj by nawet wniosły, gdyby nawet próbowali je wywierać. Także tym rosyjskich nacisków bym się nie bał, obawiam się nacisków amerykańskich.
To jeszcze budżet, bo to będzie główna debata dzisiaj w Sejmie. Budżet bez deficytu. Liberałów gospodarczych powinno to cieszyć.
No, gdyby to był autentycznie budżet bez deficytu, to tak, no ale już wiemy, że zdążyliśmy podnieść kilka podatków, tam mamy różne sztuczki księgowe w celu utrzymania tego sztucznego rzekomego braku deficytu, tak, że przeksięgowujemy tam pieniądze z jakiegoś funduszu. Teraz na przykład dofinansowanie telewizji to nie będzie takie po prostu finansowanie, tylko tam jakieś papiery, będziemy obligacje im tam dawać, więc pewnie to wszystko służy temu, żeby utrzymać się w tym tam rzekomym braku deficytu.
Ale z drugiej strony jest tak, że kiedy rządziła poprzednia opcja, to ten deficyt był na poziomie 50, 60, nawet więcej miliardów, teraz pewnie będzie zerowy, bo rząd nas przyzwyczaił, że zakładał, nawet jak zakładał deficyt, to potem realizacja budżetu była znacznie lepsza. Kiedyś pan poseł Neumann się na tym przejechał, bo się założył jeszcze z ministrem Szałamachą, że PiS nie zrealizuje budżetu na rok 2016, zakład przegrał.
No tak, no PiS-owi udaje się realizować budżet ze względu na dobrą koniunkturę gospodarki, która no, wynika z różnych czynników, zarówno światowych, jak i tam lokalnych. Ja uważam, że w dużej mierze dzięki temu, że bardzo dużo cudzoziemców do nas przyjechało i tam dzielnie pracuje, niewiele bierze z budżetu, więcej wpłaca niż bierze i to nam pomaga utrzymywać dobrą koniunkturę.
A z drugiej strony Robert Winnicki powiedział, że to jest źle, że wpuszczamy tyle nowych osób na rynek pracy.
No, można to różnie oceniać, są plusy i minusy. Tu się pewnie trochę różnimy z Robertem Winnickim. Nie jesteśmy partią, w której wszyscy zawsze mówią jednym głosem w każdej sprawie. Natomiast...
Bo jesteście koalicją czterech różnych partii.
Koalicją, tak, i szanujemy swoje pewne odmienności. Natomiast no, oczywiście to nie znaczy, że nie dostrzegam też pewnych minusów, bo one oczywiście zawsze są w wszystkich sprawach. Natomiast no, moim zdaniem zdecydowanie wychodzimy na tym na plus.
Powiedział Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I tyle jak na razie z Sejmu. Być może wrócimy po godzinie 9:00. Będzie taka okazja, wtedy zapytamy się bliżej, co się dzieje w Senacie, bo tam też życie trwa.
Rękę na pulsie trzyma Łukasz Jankowski, a w studio jest Jan Olęcki.
Tak, jestem raz jeszcze i wracam z najświeższymi informacjami z portalu BBC odnośnie wydarzeń światowych, a w szczególności ataku na ataku Iranu na amerykańskie bazy w Iraku. Minister spraw zagranicznych Dominic Raab z Wielkiej Brytanii powiedział, że Zjednoczone Królestwo potępia ataki Iranu na irackie bazy wojskowe, które gościły Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone i inne siły koalicyjne. Mówi, że jest zaniepokojony doniesieniami o ofiarach i użyciu pocisków balistycznych. Tutaj cytat: wzywamy Iran, aby nie powtarzał tak tych lekkomyślnych i niebezpiecznych ataków, a zamiast tego dążył do pilnej deeskalacji. Wojna na Bliskim Wschodzie przyniosłaby korzyści jedynie Daeszowi, czyli tak zwanemu Państwu Islamskiemu i innym grupom terrorystycznym. Chciałbym sprostować to, co powiedziałem kilkanaście minut temu, ponieważ cytowałem fragment tweeta Mohameda Javada Zarifa, czyli ministra spraw zagranicznych Iranu, który powiedział, że nie szukamy eskalacji ani wojny, ale będziemy bronić się przed jakąkolwiek agresją. Natomiast to jest końcówka samego tweeta, który rozpoczął się następująco. Iran podjął i zastosował proporcjonalne środki w samoobronie zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych, którym których celem były bazy, z których wyszły tchórzliwe ataki zbrojne na naszych obywateli i wyższych urzędników. Nie szukamy eskalacji ani wojny, ale będziemy bronić się przed jakąkolwiek agresją. Tak brzmiał cały tweet. Może ze świata jeszcze informacja, już troszeczkę przenosząc się z Bliskiego Wschodu dalej do Australii. Pożar zniszczył prawie 2000 domów i zabił jak dotąd co najmniej 25 osób, nie wspominając o setkach milionów zwierząt, które od rozpoczętego we wrześniu pożaru zginęły. Ludzie w Australii, za granicą, w tym politycy i celebryci, chętnie szukają sposobów oferowania pomocy i wsparcia, na przykład poprzez wysyłanie pieniędzy, ale władze ostrzegły, że niektóre rodzaje pomocy mogą być bardziej przeszkodą i przytłaczać społeczności dotknięte pożarami. Tutaj na przykład mowa o tych takich słowach wsparcia zalewających internet, jakieś łańcuszki na Facebooku. To niczemu nie służy, drodzy państwo, tylko sieje niepotrzebny szum komunikacyjny po prostu, więc może są lepsze sposoby, żeby wesprzeć ludzi w Australii. Jeszcze informacja z Kongo, gdzie, jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, liczba osób zabitych przez epidemię odry w Demokratycznej Republice Konga przekroczyła już 6000 osób. Epidemia jest największą i najszybciej poruszającą się na świecie. Od początku 2019 roku zgłoszono około 310 tysięcy podejrzanych przypadków i rząd kongijski oraz WHO uruchomiły program szczepień interwencyjnych we wrześniu ubiegłego roku, natomiast skala tych śmierci spowodowanych przez epidemię nie maleje mimo tego. To jeszcze zajrzę tutaj szybko na BBC, odświeżę, czy coś się nowego wydarzyło. Samolot ukraiński, który spadł tuż po wylocie z Teheranu, którego wszyscy pasażerowie zginęli, spadł w rezultatem, jakby powodem tego były silniki po prostu zawiodły i tak poinformowała ukraińska ambasada w Iranie.
Dlaczego zawiodły silniki? Tego pewno dowiemy się za kilkanaście dni, bo to wszystko trzeba zbadać. Jan Oleński obserwuje prasę i media światowe. My zaglądamy do mediów polskich i tylko jedna informacja, która gdzieś może kogoś zdziwić, że idzie, nadciąga zima stulecia. Tak alarmują nagłówki niektórych gazet, powołując się na brytyjskich naukowców i NASA, przepowiadają, że tu w Europie, w Polsce, w wyniku zaburzenia Golfsztromu, ale też w wyniku tego, co się dzieje na Słońcu, dojdzie do oziębienia klimatu i nawet jest obserwowane zwiększenie się pokrywy lodu na Antarktydzie i na biegunach. To są te informacje, które powinny dać do myślenia wszystkim, którzy decydują o tym, co dzieje się w polskiej energetyce. Teraz patrzymy na zegar, jest godzina 8:13.